Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No, przy takich prognozach pogody na piątek od razu powinna zapaść decyzja na szczeblu, że piątek jest dniem wolnym. 26 stopni i słońce, a my w pracy. Będziemy się trochę męczyli. Nie wiem, jak będzie w sobotę, nie wiem, jak będzie w niedzielę, wiem, jak będzie dzisiaj w czasie reakcji. Będzie na pewno mało czasu i to jest ten właśnie moment, kiedy żałujemy, że czas reakcji trwa tylko godzinę, ponieważ niektóre tematy będziemy mogli jedynie zaledwie zasygnalizować, musnąć troszeczkę i mamy nadzieję, że te tematy rozwiną się w następnych programach. Będziemy także przypominali i kontynuowali tematy, które pojawiły się we wcześniejszych programach. Dzisiaj trochę szerzej o pracy listonoszy, ponieważ mieliśmy skargi. Zresztą te skargi przychodzą do czasu reakcji co jakiś czas. Skargi dotyczące, nie wiem, czy to są subiektywne obserwacje naszych słuchaczy, czy rzeczywiście taki jest obiektywny stan rzeczy. W każdym razie tym razem zaczęło się wszystko od skargi naszego słuchacza, który nie otrzymał przesyłki poleconej, ale tę przesyłkę poleconą otrzymał jego sąsiad i się w dodatku podpisał, że odebrał. Już poczta w tej sprawie się wypowiedziała, przeprosiła za całe zamieszanie. Tak oczywiście być nie powinno, no ale to rozpoczęło Państwa reakcje i kolejne informacje o nieprawidłowościach, jeżeli chodzi o pracę listonoszy. No i z tego powodu postanowiliśmy skontaktować się z osobą, która będzie mogła coś powiedzieć na temat tego, jak ta praca wygląda. Naszym gościem będzie pani Marzena Szewczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Szczecinie. Dowiemy się trochę, jak wygląda od kuchni praca na listonoszy, ile zarabiają, jak ciężka jest to praca i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zachęcamy Państwa także do udziału w tym programie. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Bardzo zachęcam do dzwonienia. Także 510-37 z trzema dwójkami na końcu to jest czujny numer, ulubiony chyba przez Państwa. Sporo telefonów po wczorajszym programie otrzymaliśmy. Część z nich Państwo we fragmentach usłyszą dzisiaj. No i adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. To teraz naszą załogę przedstawię. Pani Aleksandra Mazur-Woroniecka, która program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach odbiera Państwa zgłoszenia i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Teraz sprawa bieżąca. Światła nie działały wczoraj na skrzyżowaniu bardzo ważnym, obleganym i dużo samochodów tamtędy jeździ na skrzyżowaniu Kolumba i Dąbrowskiego. Posłuchajmy telefonu.
Witam Paweł ze Szczecina. Pytanie do czasu reakcji, czy mogą pomóc, bo ulica Kolumba a Dąbrowskiego pod wiaduktem są światła, które nie działają od 3 dni i tutaj jest taka masakra wyjechać. Proszę o pomoc.
Dziękujemy za ten telefon. Wczoraj także takie odbieraliśmy i korki się tam duże tworzyły, bo dodatkowo jeszcze nie działały światła na placu Szyrockiego. Na placu Szyrockiego powodem była awaria zasilania i ją chyba udało się wczoraj załatwić. Taką informację przynajmniej otrzymałem od dyżurnego zarządu dróg i transportu miejskiego. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Kolumba i Dąbrowskiego, sprawa jest trudniejsza, ponieważ tam nastąpiła awaria całego systemu, który steruje tymi światłami i tutaj już potrzebni są specjaliści. Nie wiem, kiedy uda się przywrócić działającą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Kolumba Dąbrowskiego. Niech Państwo sygnalizują. Jeżeli te światła zadziałają, prosimy natychmiast o kontakt. Jeżeli nie, to także informacje o tworzących się tam korkach, a chyba będą wczoraj w każdym razie były. Także mieliśmy informacje od Państwa o niedziałających światłach na skrzyżowaniu 26 kwietnia i Santockiej. I dodatkowo jeszcze otrzymaliśmy maila z informacją, że nie działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Santockiej i Jodłowej. Przeczytam to króciutko. Piszę do Was w imieniu pani Julity. Chodzi o skrzyżowanie Santocka i Jodłowa, dokładnie o bardzo częste awarie świateł na tym skrzyżowaniu. Problem jest dość poważny, gdyż nieopodal znajduje się szkoła podstawowa, co za tym idzie ruch dzieciaków na tym przejściu jest bardzo duży. To samo jest z autami. Awarie świateł zdarzają się kilkanaście razy w miesiącu. Tak samo jest i dziś. To jest z dzisiaj mail, tak samo jest i dziś. Proszę czas reakcji o wyjaśnienie tego ciągle powtarzającego się problemu. Dzisiaj naszym gościem, jak zdążymy, nie obiecuję, będzie pan Szymon Wasilewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i może troszeczkę opowie o tej sytuacji, dlaczego te awarie się zdarzają, jeżeli się rzeczywiście tak często zdarzają i co można zrobić, żeby taka niebezpieczna sytuacja tam została zlikwidowana na tym skrzyżowaniu Santocka i Jodłowa. Wczoraj mówiłem o słuchacz zasygnalizował, że są problemy na Narutowicza, tam powstał rowerowy pas, nowiutki, ale problemy mają samochody, które są duże, ciężarówki i autobusy. Słuchacz mówił, że jest za mało dla nich miejsca i te duże samochody uderzają w gałęzie, drzew, które rosną na pasie rozdzielającym jezdnię na Narutowicza. Mówiliśmy o tym, że sprawdzimy, czy tak jest w rzeczywistości. Chyba nie będziemy musieli tego robić, bo kolejne telefony otrzymaliśmy w tej sprawie. Proszę posłuchać.
Mirek ze Szczecina. Pan tam wspominał temat ulicy Narutowicza. Właśnie ja w tej sprawie też chciałem zadzwonić. Jestem bardzo oburzony, że rowerzystom zostawia się piękny kawałek jezdni, a ciężarówki rzuca się na taki pas, że gałęzie uderzają po lusterkach, szybach. Jeździłem wczoraj osobiście autobusem i byłem zaszokowany. Niech rowerzystów rzucą na stronę, gdzie są gałęzie, albo najpierw przygotują jezdnie do poruszania się ciężarowych samochodów. Dziękuję.
Witam, Piotr, użytkownik szczecińskich dróg, stały słuchacz. A propos drogi Narutowicza, tej ścieżki rowerowej, chciałem potwierdzić zdanie poprzedniego słuchacza. Również jeżdżę ciężarowym autem po mieście i w tym miejscu naprawdę osoba decydująca najprawdopodobniej nie wie, co to znaczy jeździć większym autem, albo jeździ rowerem, albo czymś małym, bo naprawdę albo najeżdżam na linię, albo spycham rowerzystę, albo urywam sobie lusterko o gałęzie.
No to sprawa jest poważna. Będziemy musieli skontaktować się z zespołem do spraw ruchu drogowego w naszym urzędzie i zapytać o ten pas. No powiem tylko tytułem komentarza na teraz, że no... Proszę Państwa, no kierowcy płacą podatek drogowy, ten podatek jest zaszyty w cenie paliwa, rowerzyści nie, więc w sytuacjach, kiedy pas dla rowerów miałby w jakikolwiek sposób ograniczać możliwość poruszania się po jezdni samochodom, to no wypadałoby po prostu tego pasa tam nie organizować. Taki komentarz na teraz. Przyjrzymy się tej sprawie, zapytamy także o stanowisko pana Marcina Harenzy z zespołu do spraw ruchu drogowego w naszym urzędzie. Teraz przenosimy się nad Jezioro Binowskie. Dzisiaj dużo o tym jeziorze nie będzie. Będziemy kontynuowali oczywiście ten temat. Dzisiaj tylko wczoraj obiecałem, że przeczytam list, jaki otrzymałem od pani Beaty Frost, prezesa zarządu Stowarzyszenia Promocji Ekologii Optimus w Szczecinie. A chodzi o to, przypomnę bardzo krótko, Jezioro Binowskie nieopodal Szczecina. Przy tym jeziorze są stare takie ośrodki, które są w tej chwili odgrodzone całkowicie. Nie można tam wejść na te ośrodki i prawdopodobnie w dalszym ciągu nie można przejść wzdłuż linii brzegowej pasem o szerokości 1,5 metra, a taki wymóg nakłada na właścicieli, zarządców takich działek przyległych do akwenów płynących, a takim jest Jezioro Binowskie, ustawa Prawo Wodne. Mówiliśmy o tym szeroko w naszym programie, już jest wszystko wyjaśnione. I otrzymałem list właśnie w tej sprawie, przeczytam jego takie obszerne fragmenty. Reprezentuje jeden ze wspomnianych przez pana ośrodków przy jeziorze w Binowie. Po wysłuchaniu pana audycji stwierdzam brak rzetelności, a szczególnie obiektywizmu. Wspomina pan, że przy jeziorze nie ma dostępu do wody, a to nieprawda. Zatrzymam się na chwilę, już to mówiłem. Nie powiedziałem tego, że nie ma dostępu do wody przy jeziorze. Mówiłem, że ten dostęp jest bardzo utrudniony, praktycznie niemożliwy, ale że całkowicie niemożliwy, no tego nie powiedziałem. Zresztą cały czas to przypominam i zachęcam, żeby Państwo korzystali z naszych numerów telefonów. To także dotyczy osób, które tam zawiadują tymi ośrodkami. 510 37 i 36 można brać udział w tym programie w czasie reakcji. Czytam dalej. Dostępne są minimum dwie plaże, jedna od strony wsi, druga po przeciwnej stronie w równie malowniczym miejscu z widokiem na binowskie pola i lasy. Miejsce to jest tłumnie odwiedzane przez turystów i osoby uciekające od zgiełku miasta. Można tam nawet rozłożyć namioty, przyczepy kampingowe i przenocować. No nie minimum, a maksimum dwie plaże, z tym, że jedna z nich już jest ogrodzona siatką leśną i tam stoi pan, siedzi w budce i kasuje. Tak przynajmniej było w ubiegłym roku. W pana audycji pojawia się również informacja, że kilka lat temu można było wjechać na teren ośrodków i korzystać z infrastruktury. To prawda. W tym czasie ośrodkiem zawiadywała spółdzielnia, która czerpała zyski ze sprzedaży biletów, wynajmu domków i na tym ich rola się kończyła. Czasami wymienili deskę na pomoście bądź zgniłą przekładali na drugą stronę. Osoby, które wykupiły domki od zakładów pracy, sami ponieśli koszty napraw i fizycznie je wykonali. Na przykład wymienili pokrycie dachowe świetlicy, zagospodarowali teren wokół ogniska i tym podobne. Niestety nie każdy potrafi ich pracę uszanować. Dochodziło bowiem do awantur, zniszczeń i kradzieży, a to zraziło właścicieli domków do udostępniania ośrodka. Pomosty, następny temat do omówienia. Tabliczki informujące o zakazie wstępu wynikają nie tylko z kradzieży. Kilkakrotnie ginęły nam rzeczy takie jak wędki, a nawet leżaki. Niestety doczekaliśmy się społeczeństwa roszczeniowego, a to wywołuje w nas reakcje obronne. Dodam tylko, że póki co nie wiemy i także odpowiednie instytucje w powiecie gryfińskim nie wiedzą, czyją własnością są te pomosty, więc nie wiem dlaczego państwo traktują te pomosty właśnie jak swoją własność, chyba że państwo mają na to odpowiednie dokumenty. Zatem proszę przedstawić to w odpowiednich instytucjach. Jak już wczoraj w naszym programie mówiliśmy, do końca czerwca mamy zapewnienie z Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych, że będziemy mieli pewność, dowiemy się, kto jest właścicielem tych pomostów. Na razie, na dzień dzisiejszy, takiej wiedzy nie ma. Czytam dalej. Sami konserwujemy pomosty, dbamy o ich stan, ponosimy koszty napraw i modernizacji. Dlatego atakowanie inicjatywy grupy ludzi, którzy własnymi siłami chcą coś zdziałać, jest nie na miejscu i budzi nasze oburzenie. Jak wspomniałam na wstępie, do naprawienia pozostał jeszcze jeden pomost na plaży pod lasem ogólnie dostępnej. Proszę na antenie zorganizować grupę chętnych do pracy osób, szczególnie tych, którym nasze tak bardzo przeszkadzają, i wyremontować. Jeszcze raz przypominam, chodzi o pomost już nieistniejący przy plaży rzeczywiście, która jest, ale która już jest ogrodzona siatką leśną i na której nie ma wstępu bez dokonania opłaty. Co państwo chcecie osiągnąć? Proszę przespacerować się wokół jeziora i ujrzy pan porozrzucane butelki, worki foliowe, podpaski, opakowania plastikowe, ogólnie pozostawione śmieci. Taki sam widok będzie przed naszymi domkami po udostępnieniu linii brzegowej. Oczywiście możemy trzymać się litery prawa o dostępie 1,5-metrowym, ale to nikomu nie wyjdzie na dobre. Słuchacze chętnie przyjadą na miejsce, gdzie jest wykoszona trawa i uporządkowany teren, ale proszę mieć świadomość, że to nie zrobiło się samo. Jeżeli teren nie będzie utrzymany na bieżąco, to po kilku latach porośnie gęstą roślinnością i dostępu do jeziora nie będzie. Pani pisze, słuchacze chętnie przyjadą. Chętnie by przyjechali, gdyby taka możliwość była, ale póki co te ośrodki, jeden z nich chyba tylko jest otwarty, za opłatą można tam wejść, pozostałe są zamknięte na cztery spusty. A więc proszę nie pisać, że słuchacze chętnie by przyjechali, ale mogą co najwyżej zobaczyć ogrodzenie. Chyba że ta sytuacja w ostatnich dniach się zmieniła, to proszę nas poinformować. To już jest moja odpowiedź. Jeżeli państwo zechcą, to zapraszam. Można dzwonić. 32 na końcu, 510-37 to jest czujny numer do studia. W tej chwili telefon na żywo to jest z 3 6. I czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Tak jak już obiecałem i powiedziałem, temat będziemy kontynuowali i komentarz od naszego słuchacza w tej sprawie.
Witam, Marek z tej strony. Odnośnie zajmowania pasa nad wodami płynącymi i wieloma innymi rzeczami. Ludzie, obudźcie się, czasy się zmieniły. To nie jest tak, jak 40 lat temu postawiliście gdzieś sobie garaż w polu i on dalej może stać bezkarnie, nie płacąc za teren, za nic. Ma nikomu nie przeszkadzać, bo wyście go postawili. Czasy się zmieniły. Należy zachować tą przestrzeń, która jest ogólnie dostępna. Ja się dziwię urzędnikom, że podchodzą do was naprawdę bardzo spokojnie. Może zacznijmy w końcu egzekwować to prawo tak jak należy, od razu zacznie się wszystko porządkować. Wiecznie widzę miejsca zagrodzone, gdzie prawie do człowieka siekierą lecą, bo wchodzi na ich teren i myślą, że ich prawo nie obowiązuje. Obudźcie się, ludzie, zacznijcie przestrzegać prawa. Nie jesteście sami na tym świecie. Wy musicie udostępnić, bo wszyscy do tego mamy prawo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. Teraz z jeziora Binowskiego przenosimy się na obwodnicę Kobylanki. Wczoraj pojawił się temat, a to przy okazji kolizji, która wydarzyła się kilka dni temu. Tam tir uderzył w liny rozdzielające jezdnie, rozdzielające pasy ruchu na tej obwodnicy Kobylanki, która póki co jest jednojezdniowa. Ma się to zmienić. Za kilka lat tam będzie wybudowana druga jezdnia i problem całkowicie zniknie, no ale póki co są te liny. I te liny, zdaniem słuchaczy, czasami mocno utrudniają przejazd obwodnicą w sytuacji, kiedy dochodzi tam do kolizji. Ponieważ nie można wtedy takiej kolizji ominąć, tworzą się korki z dwóch stron, zawrócić też się nie da. No i wczoraj w tej sprawie rozmawialiśmy z panem Łukaszem Famulskim, rzecznikiem komendanta policji w Stargardzie Szczecińskim. W Stargardzie już, bez Szczecińskiego. I pan Łukasz powiedział, że te liny są bardzo potrzebne, ponieważ one chronią bezpieczeństwo kierowców i rzeczywiście według statystyk, które pan Łukasz przytoczył, od 2014 roku, kiedy te liny zostały zainstalowane na środku jezdni, nie doszło tam na tej obwodnicy do ani jednego śmiertelnego wypadku. Bardzo ważny mail, króciutki, dwa dosłownie zdania otrzymaliśmy w tej sprawie od naszego słuchacza i po przeczytaniu tego maila doszedłem do wniosku, że te liny natychmiast, ale to natychmiast nadają się do rozebrania. Proszę posłuchać. Te liny są strasznym rozwiązaniem dla motocyklistów. Wyhamowują uderzeniami w każdy słupek wspierający liny, wywołując ogromne obrażenia. Tyle napisał nasz słuchacz. Dodam i opowiem Państwu, może nie widzieliście jeszcze tych lin rozgraniczających te pasy ruchu. Liny są stalowe, ale wspierają się na takich słupkach wykonanych z dwuteowników, które sterczą na jezdni. No i rzeczywiście, no uruchomiłem w tym momencie wyobraźni i pomyślałem sobie, co się dzieje z motocyklistą, który uderza w taką konstrukcję i po prostu te dwuteowniki go rozrywają na strzępy. To jest natychmiast do rozebrania, moim zdaniem. Teraz jeszcze informacja od naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za telefony. Światła na skrzyżowaniu Kolumba i Dąbrowskiego już działają. Teraz już powitam naszego pierwszego gościa na antenie, pani Marzena Szewczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Szczecinie. Pani Marzeno, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Porozmawiamy trochę o pracy listonoszy. Zaczęło się od maili, informacji od naszych słuchaczy, którzy alarmują, że ta praca nie wygląda najlepiej. Przypomnę mail, który czytałem już wczoraj, odnośnie listów poleconych, ba, nawet zwykłych listów, które nie są rejestrowane, to dzwońcie na pocztę i zapytajcie się, kiedy listonosz jest w bezrzeczu. Raz w tygodniu i za każdym razem awizo jest w skrzynce. Czy jesteś w domu, czy nie, gdyż nie chce się chodzić po piętrach. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, gdyż na jakiejś tam szóstej, ósmej etatu, jak się pracuje za 1300 zł, to naprawdę sam bym tego nie robił. Zapytajcie się, ile zarabia się na poczcie. Naprawdę lepiej jest siedzieć w domu i nie dokładać do interesu. Przepraszam, że niewyraźnie może czytałem ten list, ale tak jest napisany. Trudno go trochę odczytać. To pan Grzegorz do nas napisał. Przypominam tę wiadomość. Jeszcze tylko telefon, który otrzymaliśmy, który się nagrał pod naszym czujnym tym numerem, a później już rozmowa z panią Marzeną. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Mariusz ze Szczecina. Słucham waszej audycji i to, co redaktor powiedział, to jest po prostu oburzające, że listonosz może sobie wrzucić awizo do skrzynki, bo on za 1200 zł to sam by tego nie wrzucał. Ja uważam, że jeżeli ten listonosz się zgodził, żeby pracować za 1200 zł, to powinien wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafi. Pozdrawiam.
Dziękuję za ten telefon. No to przytaczałem opinię naszego słuchacza. To nie jest moja opinia, że za 1300 zł to się nie opłaca wchodzić po schodach. Chociaż z psychologicznego punktu widzenia jestem w stanie to zrozumieć. Pani Marzeno, jeszcze chwileczkę, bo otrzymaliśmy telefon naszego słuchacza, który chciałby jeszcze coś powiedzieć na ten temat. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ściszam radio. Bardzo wysoko cenię. Stały radiosłuchacz Zdzisław. Bardzo wysoko oceniam pracę listonoszy, szczególnie tutaj z mojego rejonu, tutaj pogodno-pocztowy rewir 6. Proszę zobaczyć, teraz staję w obronie listonoszy. Ci ludzie zostali obarczeni olbrzymimi wózkami, które ciągną ze sobą i teraz, żeby doręczyć list, to muszą te wózki pozostawić bez opieki, a więc towar, który podlega ochronie prawnej, tajemnica, korespondencji i tak dalej, muszą pozostawić bez opieki, żeby polatać po piętrach. W związku z tym uważam, że to jest przyczyna. Często wrzucają awizo do skrzynek, bo mają na oku, czyli pod ręką powierzony im listy. I jeszcze jedno chciałbym zaznaczyć, bo będziecie Państwo rozmawiać na temat wynagrodzenia listonoszy. Strasznie odczuli wszyscy ci, którzy korzystają z usług Poczty Polskiej, to, że czas, w którym poczta stała się monopolistą. W momencie zlikwidowania, wygrania przetargu z InPost, drastycznie poszły ceny w górę. Złoty 60 kosztował list i w momencie, kiedy odzyskano monopol, 2,60. Więc to jest olbrzymia, ponad 40% podwyżka na wszystkie usługi, na wszystkie. I skoro pobrano tak wysoką opłatę za swoje usługi, za którą płacą klienci, to dziwię się, że brakuje pieniędzy na opłatę dla listonoszy. Tyle. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich listonoszy. Sam nie jestem listonoszem. Jestem tylko klientem poczty.
Dziękuję panie Zdzisławie i szczególnie dziękuję za właśnie poruszenie takiego wątka ważnego. Rzeczywiście, jak państwo zaobserwowali, ja to widzę, że kiedyś listonosze chodzili z takimi torbami. W ogóle dziwię się, jak można było dźwigać te wszystkie listy w takiej torbie, to która mogła ważyć, nie wiem, z 10 kg, prawda, i chodzić z tym po piętrach. No teraz trochę mają ułatwione zadanie, no bo chodzą z takimi wózkami, ale tak, to prawda, musi ten wózek zostawić na dole z tą pocztą, która jest chroniona, zwłaszcza jeżeli tam są jeszcze jakieś listy polecone, sądówki tak zwane na przykład, i co wtedy? Dobrze, pani Marzyno, to może zacznijmy od tego wątku. Jak to jest z tymi wózkami?
Wie pan co, ja myślę, że tutaj są dwa wątki. Po pierwsze, w tej chwili, w dobie sklepów internetowych, nasi listonosze noszą bardzo dużo przesyłek listów, które z nazwy są listami, bo to są duże gabarytowo przesyłki, które nie są w stanie pozostawiać w skrzynkach. W związku z czym bardzo często nasi odbiorcy tak to traktują, że są to listy polecone i oni, a one nie są polecone, nie tylko zwykłymi, listonosze na te przesyłki zostawiają awiza w skrzynce. Bo po prostu nie są w stanie ich zostawić w tej skrzynce, tak? I tu bardzo często są te pojęcia mylone. Podejrzewam, że i na pewno tak nie jest, że listonosze ani sądówek, ani ważnych listów polecanych nie zostawiają wózka. Najczęściej właśnie zostawiają te...
To pani Marzyno, ale pani podejrzewa, czy są jakieś przepisy wewnętrzne poczty,
nie,
które jasno to określają, że sądówek, zwykłych listów polecanych nie można zostawiać w torbie, trzeba je zabrać ze sobą, a w torbie, w tym wózeczku zostają te właśnie reklamówki, o których pani powiedziała, które często nie są odpowiednich gabarytów, nie można ich zostawić w skrzynce. No zatem logiczne, że listonosz zostawia zawiadomienie tylko w skrzynce, że coś takiego czeka na poczcie. No bo
to znaczy tak,
to
jeśli
logiczne.
Chodzi o gabaryty te większe, te większe gabaryty, oni w ogóle nawet nie mają obowiązku ich zabierać, tak? Bo on już wie, że on nie jest w stanie go zostawić w skrzynce. Mhm. Natomiast listy polecone mają obowiązek zabierać.
To są przepisy pocztowe, tak? Że polecone, zwykłe, tak. A zwłaszcza bardzo ważne listy, na przykład z sądu, na pewno nie mogą zostać w wózku.
Na pewno nie zostają w wózku. Także tutaj mimo wszystko dziękuję panu Zdzisławowi, że tak odnosi się do pracy naszych listonoszy i docenię ich pracę, tak? Mhm. Jeżeli chodzi natomiast o pierwszy telefon...
Pani Marzeno, to może najpierw teraz zrobimy przerwę malutką, bo pan Arkadiusz do nas zadzwonił, chce coś powiedzieć. Panie Arkadiuszu, witamy, halo.
No dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Pani. No w sumie już nic nowego nie powiem, bo właśnie chciałem powiedzieć o tych gabarytach, że po prostu Pocztą Polską można wysłać listem gabaryt. A uważam, no to właśnie to trochę prowadzi do tych takich sytuacji, że listonosz, ja się oczywiście temu nie dziwię, no musi dźwigać te pudełka, często wielkości pudełka do butów, czy jeszcze większe, i to wszystko idzie jako listem. A suma summarum dla nadawcy, koszt wysyłki takiej przesyłki, a dużo takich przesyłek wysyłam, no bo też prowadzę sklep wysyłkowy i na tym się znam, po prostu to jest generalnie w podobnej cenie albo nawet identycznej jak paczka. Ja na przykład takich listów nie wysyłam. Wysyłam to jako paczką, ponieważ wiem, że to będzie dostarczone transportem samochodowym do odbiorcy. No i chyba tak jest łatwiej, tak? I nie obarczajmy tutaj tego listonosza, kto idzie biedny z tym wózeczkiem, takimi, można powiedzieć, paczkami, bo on jest od roznoszenia listów. A list, uważam, powinien być zdefiniowany właśnie do jakiegoś pewnego gabarytu, do koperty i to wszystko. A te wszystkie pudełka, kartony, no niestety, no listem to się nie nadaje. No. Po prostu to się nie sprawdza.
Dobrze, dziękuję panie Arkadiuszu. Jeszcze pan Stanisław zabierze głos. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałbym się spytać, czy listonosz ma obowiązek, co te poczty robią dla listonoszy, żeby oni spisywali liczniki gazowe, może jeszcze liczniki, kurczę, za wodę będą spisywali po drodze, jak przyniosą list. Ja się wcale nie dziwię tym listonoszom, że oni tak robią, że zostawią w skrzynkach, kurczę, zawiadomienie. Bo nim on ma przykładowo tam 20 tych mieszkań, to dlaczego oni każą jeszcze spisywać liczniki? Roznoszą reklamy. Do czego to jest? Listonosz jest do spisywania liczników? No nie, wybaczcie, no naprawdę, to już jest wszystko.
I mamy kolejny wątek. Dziękuję, panie Stanisławie. Pani Marzyno, czy rzeczywiście? No u mnie akurat ja nie zaobserwowałem. Licznik mam w domu, w mieszkaniu.
To już w tej chwili na terenie Szczecina tego problemu nie ma. Była to praca, którą wykonywali nasi pracownicy w momencie, kiedy wróciły sądówki, umowy wygasają, jeśli chodzi o to, tak? Natomiast ja bym chciała się jeszcze odnieść do tego telefonu pierwszego słuchacza. Wie pan co, to ten pan powiedział, że listonosze, że tak dlatego, że tak mało zarabiają. Ja tutaj odebrałam to, że to słuchacz w ten sposób powiedział, że za takie pieniądze to on by nie chodził. Nasi listonosze mimo wszystko, mimo tak niskich do pewnego momentu i w sumie nie są dalej za wysokie płac, naprawdę trzeba powiedzieć, że wykonywali swoją pracę rzetelnie i za to im bardzo dziękujemy, bo no, rynek pracy jest jaki jest w tej chwili. Mhm. My też mamy problemy z pracownikami.
Pani Marzeno, przepraszam, tak? Przerywam. Musimy odpocząć kilka minut, dobrze? I za chwilę wrócimy, za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy i pani opowie dokładnie, jak wyglądają warunki pracy i płacy listonoszów i będą państwo mogli zorientować się w sytuacji tej grupy zawodowej. Dziękuję. Przypomnę numery telefonu. Pani Marzeno, proszę się nie rozłączać. Przypomnę numery telefonów 510-37-36. Oddamy teraz głos naszej słuchaczce, która zadzwoniła do studia. Halo?
Halo?
Dzień dobry, witamy na antenie.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mam na imię Wanda, czy tak się przedstawiam. Halo? Mhm.
Tak, słuchamy. Pani Wando.
I chciałam powiedzieć o pracy. Ja pracowałam jako listonosz, ale że awansowałam. I gdybym nie awansowała, dalej bym pracowała. Jest to kontakt z ludźmi bardzo przyjemny. A czy jest ciężka praca? Nie jest zbyt ciężka. Kiedyś naprawdę nosiło się tyle gazet, a dzisiaj nie ma. Są paczuszki, są wypłacane przez listonosza emerytury i końcóweczki, ja nazywam to końcóweczkami, ludzie dają. Nie są to małe kwoty, które listonosz dodatkowo zarabia. I nie to, że jest to jakaś taka duże zarobki, ktoś tam oddaje część emerytury, ale dają po kilka złotych. A naprawdę za sam kontakt z ludźmi to już jest duży, duży plus.
Pani Wando, bardzo pani dziękuję za telefon i za komentarz. Teraz pani Marzeno, jak wygląda wynagrodzenie listonoszy?
Wynagrodzenie listonoszy na dzień dzisiejszy to jest 2300 brutto płacy zasadniczej, co daje 1690.
No w zaokrągleniu 1700 zł na rękę. Tak, zarabia listonosz, który przychodzi po prostu do pracy. Zaczyna pracować, bo domyślam się, że po iluś tam latach trochę wyższą pensję otrzymuje.
Tak. Mhm. Jeśli chodzi o po iluś tak latach, to my jeszcze mamy taki tak zwany dodatek stażowy, który przysługuje od trzeciego roku pracy do 20, czyli to maksymalne jest to 20% płacy zasadniczej, tak? Mhm.
20% tak, tej płacy zasadniczej, czyli tych 2300 zł plus 1/5 tej kwoty, tak?
Tak.
Rozumiem, no czyli tak naprawdę listonosz może liczyć na maksimum 2000 zł na rękę, jeżeli już popracuje trochę lat, a kiedy dopiero zaczyna swoją przygodę w rejonach, to 1700 zł, to niewiele, pani Marzyno.
Tak, plus do tego ewentualnie jeszcze 200% premii, tak? Niedużo, jasne, że niedużo. Muszę panu powiedzieć, że my jako Związek Zawodowy występowaliśmy i występujemy nadal, bo taka jest prawda, o podwyżki dla pracowników. Z dniem 1 czerwca nasi pracownicy zatrudnieni na dzień 30 maja, tak? Czyli praktycznie można powiedzieć, że prawie wszyscy dostają te 150 zł brutto, znowu mówię, do płacy zasadniczej. Nie pełni jest załatwiona sprawa, którą my, z propozycji, którą my wychodziliśmy, 400 zł podwyżki. W związku z czym do 15 września spór zbiorowy, który weszliśmy z pracownikiem, zostaje zawieszony i po 15 września będą rozmowy dalsze o możliwości podniesienia tych zarobków dla pracowników poczty. Jeśli chodzi o obronę tutaj naszych listonoszy, na terenie rejonu szczecińskiego jest 29 wakatów. To też daje obraz tego, że ci ludzie są dość dużo obciążeni, tak? Do tego
nie ma chętnych po prostu. 29 etatów listonoszy czeka na chętnych.
Czekamy na listonoszy, tak? No, faktycznie, może i płaca, na pewno płaca. Nie przyciąga tych ludzi tak bardzo, ale to, co ta pani Wanda mówiła, faktycznie nasi listonosze też to mówią, że kontakt z klientem dla nich jest bardzo ważny i dużo ludzi mówi, dużo naszych pracowników mówi, że oni naprawdę kochają tą swoją pracę. A my ze strony związku, może się narażę tutaj naszym klientom, ale powiem tak, że my cały czas mówimy, że pracodawca powinien przede wszystkim dbać o swoich pracowników, bo nieprzeciążony, mający dobre warunki pracy, no i godnie opłacany, tak, pracownik.
Ładnie ubrany, uśmiechnięty, zawsze wbiegający na szóste piętro z listem poleconym, jest twarzą Poczty Polskiej. Twarzą Poczty Polskiej.
Tak,
nie reklama,
tak.
Nie billboardy, ale listonosz
nie,
jest tą...
Nie, tysiąc reklam nie da tak tego, jest. Co zadowolony pracownik, mający dobre warunki. On tego klienta naprawdę uszanuje. Ja nie mogę powiedzieć, że oni dzisiaj nie szanują, ale proszę naprawdę mieć dla nich takie z przymrużeniem oka tych pewnych sytuacji, bo oni naprawdę są przeciążeni. To, co pan któryś tam jeden z powiedział o tych listach, o tych dużych gabarytach, to ich naprawdę bardzo utrudnia im pracę.
Pani Marzeno, pan Adam do nas zatelefonował. Halo?
Dzień dobry. Cały słuchacz. Takie pytanie do tej pani, która mówi, no dobrze, ludzie zarabiają takie pieniądze. Może nie to są, nie są wielkie, ale kiedyś w perspektywie będą mieli emeryturę. Jaką oni będą mieli emeryturę, gdzie dzisiaj leki, wszystko kosztuje takie pieniądze? Raz. Mówi pani, że są wakaty wolne. Pewnie ja chętnie bym poszedł też na listonosza, ale będąc młodym człowiekiem, nie mam pracy, jest oferta. Chcę sobie ułożyć życie, biorę kredyt, nie mam mieszkania, jestem dzisiaj zmuszony, żeby wziąć kredyt. Na co mam ten kredyt płacić przy takich niskich zarobkach, tak? 20 lat, 20%, no dobrze, dostanę 500 zł więcej, po 20 latach 600 maksymalnie. Więc czym zachęcić ludzi, do młodych ludzi przede wszystkim, bo wiadomo, że widzą, że jeździ rowerem, śnieg, no może teraz nie ma takiego
ciągnie
śniegu,
wózek.
Ale jest zimno, tak, deszcz. Warunki przede
biega po schodach,
tak?
No nie, no to musi być młody człowiek, tak, na pewno.
Więc czym go zachęcić? Raz. I się nie ma co dziwić, że ludzie nie chcą do pracy. U nas też przychodzi listonosz, że ja jestem ze Szczecina, roznoszą reklamy, cuda, tak? Jak tu poprzedni mój słuchacz powiedział, przedmówca, że to jest chore. Pani, która, jak dobrze usłyszałem, jest jeszcze pracownicą, wiadomo, praca wśród ludzi uszlachetnia, bo można się czegoś nauczyć, dowiedzieć. To, że dadzą jakieś końcóweczki, to po prostu tak było kiedyś przyjęte, jeszcze pamiętam, za czasów komuny. Ale dzisiaj trzeba szanować tego pracownika, żeby zachęcić go czymś. A chciał, nie wiem, czy ta pani, która chciałaby zarabiać się 1600 zł, wziąć kredyt z banku, zapłacić 1600 i z jednej utrzymać siebie, jedno dziecko i przykładowo dom cały. No to więc no trzeba czymś zachęcić tych młodych ludzi do pracy.
Dziękuję panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Marzeno, ma pani pomysł jakiś, jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby przychodzili do was i stawali w szeregach listonoszy twarzy Poczty Polskiej?
Powiem panu szczerze tak, że no tutaj rolę zabrałabym trochę pracę pracodawcy. My z naszej strony jako związki...
Ale może jakiś pomysł jest. No jakiś pomysł jest. Można pracodawcy podrzucić.
Jest pomysł. Proszę. Tak, na pewno jest pomysł, który próbujemy zrealizować. Przynajmniej podwyżkę 400 zł.
Mhm. Pani Grażyna do nas zadzwoniła. Halo? Pani Grażyno.
Dzień dobry. Jestem mieszkanką Nojowego i wszelkie przesyłki awizowane w skrzynce odbieram na poczcie na Łubinowej. Natomiast tą pocztą nadrzędną jest poczta w Zdrojach i stamtąd są przynoszone awiza. I niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że często nie dostaje pierwotnego awiza, dostaje powtórne, a takim
kuriozum... Musi pani
kuriozum...
do Zdrojów jechać, tak?
Proszę?
I musi pani wtedy do Zdrojów już jechać, tak?
Nie idę do Zdrojów. Po prostu ze Zdrojów wrzucają mi awiza do skrzynki, listonosze z tej poczty głównej w Zdrojach. Natomiast filia na Majowym, na Łubinowej, bo są dwie jeszcze, jest druga na Iwaszkiewicza, ja mam tą na Łubinowej. Stamtąd muszę iść odebrać przesyłki, nawet właśnie takie sądowe. I sytuacja wygląda w ten sposób, że często nie są wrzucane do skrzynki awiza pierwotne. Te pierwsze są dopiero powtórne wrzucane, a właśnie kuriozum, ja chciałam powiedzieć, 5 teraz w poniedziałek była sytuacja, że wyciągnęłam 3 awiza, w tym 2 dotyczące tej samej, to znaczy nie tej samej, dotyczące przesyłki sądowej, a jedno było awizem powtórnym. I odbiór był właśnie tego dnia, czyli 5, wyciągałam to o godzinie 9 ze skrzynki, jak wracałam do domu i już nawet nie było możliwości, żeby się udać na pocztę. I taka sytuacja to z tymi awizami to jest po prostu notoryczna. Nie ma pierwszych zawiadomień, są pani, powtórne, pani, okazuje pani, się, że jest jeden dzień
rozumiem.
Tylko
pani
do odbioru.
Grażyno,
bo...
Pani Grażyno, czy napisała pani skargę do Urzędu Pocztowego? W tej sprawie.
Z opisem całej.
Ale czy pisemnie próbowała pani złożyć skargę? Z opisem całej sytuacji, daty, godziny, o jakie przesyłki chodziło. Ja proponuję zrobić w ten sposób i jeżeli pani już to zrobić, to postaramy się wtedy ewentualnie skontaktować. Jeżeli nie otrzyma pani satysfakcjonującej odpowiedzi, to spróbujemy my skontaktować się z Urzędem Pocztowym i wyjaśnić tę całą historię. Pani Grażyno,
panie tak, redaktorze, słucham. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tego rodzaju sytuacja z tymi awizami tutaj na Majowym to trwa od przeszło roku właśnie, bo z tego czasu wcześniej awiza, jak i przesyłki roznosili listonosze tutaj z osiedla, a teraz od nie, nawet nie wiem od ilu miesięcy, ale od przeszło roku jest tak jakoś podzielone, że awiza wrzucają Zdroje, przesyłki potem przewożą na Łubinową i stamtąd my możemy odebrać.
Pani Grażyno, tak jak powiedziałem i chyba pani Marzena, która jest naszym gościem, to potwierdzi, no trzeba napisać pismo i poczekać na odpowiedź Urzędu Pocztowego i być może po prostu ta odpowiedź będzie satysfakcjonująca i praca listonoszy w tym rejonie się poprawi. Dziękuję pani Grażyno za telefon.
Bardzo.
I pan Mariusz jeszcze do nas zadzwonił. Panie Mariuszu, halo.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Dzwonię w takiej sprawie, bo wczoraj, panie dyrektorze, nie wiem akurat, nie pamiętam, kto prowadził audycję. Padły słowa
ale
takie,
jaką?
Że tą samą, co
czas
dzisiaj
reakcji.
Prowadzi.
Ja prowadziłem.
Tak, dokładnie tak. Właśnie, panie dyrektorze, powiedział pan, że pan za takie pieniądze by nie pracował, jak kiedyś listonosz zarabia.
Nie, ja tego nie powiedziałem.
No takie słowa padły.
Ja cytowałem list od słuchacza.
No właśnie, no to w tym
ja natomiast
momencie...
powiedziałem, że
no właśnie,
jestem w stanie
pan,
to zrozumieć.
Ja się,
z punktu widzenia psychologicznego jestem w stanie to zrozumieć.
Nie, włączyłem się w rozmowę akurat, jak to pan powiedział, dlatego nie znam początku. W każdym razie, no ja uważam, że jeżeli listonosz, podpisując umowę, ma jakieś warunki, to w tym momencie, no zgadza się na te warunki. I powiem szczerze, ja mieszkam na Szarotki, na 5. piętrze bez windy i no fakt faktem współczuję tym listonoszom, którzy muszą na te 5. piętrze do mnie wejść. Tych przesyłek mam dosyć dużo, bo praktycznie codziennie jest u mnie listonosz. I była sytuacja taka gdzieś pół roku temu, że listonosz po prostu za każdym razem... wychodząc z mieszkania na zewnątrz, sprawdzałem skrzynkę, była awiza, w mieszkaniu byłem, nawet listonosz nie zadzwonił, a teraz jest pani u nas listonoszka, która wykonuje swoją pracę z uśmiechem, przychodzi, za każdym razem list wręcza i nie ma problemu, żeby to wyglądało, czyli wydaje mi się, że to jest po prostu tylko i wyłącznie mentalność ludzi i nic więcej, po prostu zwykłe
zgadzam się, no nie użyłbym no, takiego pan, brutalnego
sytuacja,
słowa
że...
jak chamstwo, ale zgadzam się z panem, że jest to po prostu... No...
Nie, wie pan co? Nie. Dlaczego powiedziałem chamstwo? Była taka sytuacja, że listonosz wcześniejszy, poprzedni, bo pani na poczcie u nas na Dibuła twierdziła za każdym razem, że listonosze przynoszący list pierwszy raz przynoszą go z sortowni listów z tej dworcowej. że list nie przychodzi w ogóle do nich na pocztę na Dibuła, tylko on jest na Dworcowej. Listonosz z Dworcowej przychodzi do nas i za każdym razem właśnie ten listonosz z Dworcowej wrzucał nam awizo. W którymś momencie przypilnowałem tego listonosza. No i doszło do takiej sytuacji, że po prostu schodząc dosłownie 3 minuty wcześniej, sprawdzałem skrzynkę, nic nie było. Schodziłem za chwilę, było awizo, pobiegłem szybko na pocztę. Okazało się, że listonosz przyszedł tylko, wrzucił awiza i poszedł sobie w inny rejon, bo on musiał wcześniej wyjść. No nie ma takiej sytuacji, że listonosz nawet nie zadzwoni do mieszkania, nie? No bo ja bym nawet szedł, żeby ten listonosz nie wchodził do góry. Ja mogę zejść nawet na dół, tylko żeby ten listonosz przyniósł. Rozumiem, że te 1600 zł miesięcznie to nie są wielkie pieniądze, ale w tym momencie no nikt tym ludziom
nie. Panie Mariuszu, doskonale pana rozumiem. Postaram się jakoś spuentować to, co powiedzieliśmy, zwłaszcza to, co pan powiedział. Teraz pan powiedział, że jest już nowa pracownica, nowy listonosz, która...
Tak, jest niesamowita i jak ją mi zabiorą, to po prostu...
Doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków. Panie Mariuszu, no wypada się cieszyć. Jeżeli chodzi o poprzednią sytuację, no to jeszcze raz chyba będę musiał powtórzyć to, co powiedziałem już pani Grażynie i pani Marzena także Szewczyk, która jest naszym gościem, to potwierdzi. No tylko zostają, nie wiem jak skuteczne, pisma do Urzędu Pocztowego z ewentualnymi skargami.
Nie, ale to nic nie daje, bo wiem, co ja napisałem takie pismo, to jak zdążyłem napisać to pismo, to listonosz już czekał u mnie pod drzwiami, bo pani z poczty z Dibuła zadzwoniła do niego i po prostu poprosiła, żeby on szybko przyszedł i wręczył mi tą przesyłkę, nie?
Aha. Panie Mariuszu...
No to tak to wygląda, czyli to pismo po prostu zostało od razu gdzieś porwane i nigdzie nie poszło dalej, nie? No bo to w tym momencie wydaje mi się, że to nie ma sensu, ale tu nie chodzi o to, żeby pisać pisma, tylko chodzi o to, że jeżeli zatrudniamy pracownika, no bo tak jakbyśmy się zatrudnili w jakimkolwiek innym spożywczaku i ktoś by do nas miał pretensje, że za każdym razem sprzedajemy nieświeże pieczywo. No w tym momencie, no przepraszam bardzo, ale no jeżeli ktoś się zatrudnia za takie pieniądze, to powinien tą pracę wykonywać naprawdę rzetelnie, a nie, że ja za mało zarabiam,
zgadzam
to ja
się
będę
z panem, oczywiście.
No,
taką decyzję się podejmuje, przychodząc do pracy na poczcie,
no
i trzeba wypełnić
to
pełna zgoda.
To ja nie idę na takie stanowisko. No
pełna zgoda. Natomiast wczoraj, jeszcze raz to podkreślę, powiedziałem, że z punktu widzenia psychologicznego jestem w stanie to zrozumieć. Tak, za małe pieniądze, nie za bardzo się chce.
Ja tam chwilę później nie słuchałem od początku, dlatego pomyślałem, że to są pana słowa.
Panie Mariuszu, dziękuję za telefon.
Dziękuję również, pozdrawiam.
No, nie wypełnimy naszego optymistycznego planu na dzisiaj. Tematy, niektóre będziemy kontynuowali, właściwie zaczniemy dopiero jutro, to jeszcze z panią Marzeną Szewczyk porozmawiam na zakończenie naszego programu. Pani Marzeno, już wiemy, ile zarabiają ci listonosze. Wiemy, że to nie są satysfakcjonujące, delikatnie mówiąc, pieniądze, a jest to ważne stanowisko, ponieważ ci listonosze są twarzą Poczty Polskiej, ich najlepszą reklamą albo antyreklamą. Wiemy już, jaki jest pomysł. Właściwie nie ma co tutaj odkrywać Ameryki. Trzeba więcej zapłacić. I wiemy, że szanse są, czy nie ma na taką naprawdę istotną podwyżkę.
To znaczy tak, tak jak mówiłam, z dniem 1 czerwca te 150 zł już można powiedzieć, że mamy. Zawieszone są rozmowy do września. We wrześniu będziemy robić wszystko, żeby to były jeszcze większe kwoty. Cały czas jeszcze walczymy o etaty, o powrót etatów, tak? Ponieważ obciążenie naszych listonoszy jest bardzo duże. I myślę, że też w tym kierunku, w tej sprawie uda nam się coś osiągnąć. A Państwu zostałoby mi tylko życzyć wszystkim mieć takiego listonosza, jak pan Mariusz ma teraz.
Na wagę złota, panie Mariuszu.
Na wagę złota, no właśnie. Ale chciałam powiedzieć, że ja daję głowę, że 95% naszych listonoszy takimi właśnie są.
No i jeszcze nie opowiedzieliśmy, jak wyglądają warunki pracy tych listonoszy. Mam tutaj przed sobą także tekst, który jest dla mnie bardzo niezrozumiały, ale pani pewnie wie, o co chodzi. Tu są jakieś badania, jakieś testy obciążeń. Już nie będę czytał tego tekstu, ani nie będę na ten temat. Może spotkamy się jutro, pani Marzyno, i jeszcze to wyjaśnimy.
Chodzi o obciążenie.
Obciążenie, tak. Normy obciążeniowe, obciążenie w wysokości 105% wy domagacie się, żeby te normy były obniżone.
My żeśmy wystąpili, to znaczy nasz Związek Zawodowy Pracowników Poczty z dniem 30 maja wystąpił do prezesa że nie zgadzamy się kategorycznie, tak? Z takim stanowiskiem, że normą ma być 105% w wyniku badań, tak? 100 to jest jak najbardziej poprawny. Natomiast 105, dlaczego? My się pytamy, dlaczego? To znaczy, że nasi listonosze mają czas pracy, to ma być 8 godzin 20 parę minut, a nie 8 jak wszyscy. Mówię, dlaczego?
Więc czyli ma być 100
i czekamy do czerwca.
I ani procenta więcej. Pani Marzena Szewczyk, dziękuję bardzo za rozmowę. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Szczecinie była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Jutro czas reakcji. Do usłyszenia. Czas reakcji po 12. Krzysztof Kupiński. Do usłyszenia.